Karolina Stępień z Fundacji Felineus w Rzeszowie. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Pani Karolino, zaczniemy od krótkich pytań. Proszę o odpowiedzi tak albo nie, a później będziemy je rozwijać. Czy w Rzeszowie i w regionie problem bezdomnych kotów nadal jest poważny?
Tak.
Czy wakacje to jeden z najtrudniejszych okresów dla kotów?
Tak.
Czy nowe przepisy mogą realnie pomóc w ograniczeniu porzuceń i poprawić sytuację bezdomnych kotów?
Tutaj jest trudno powiedzieć.
Dobrze, to zaraz będę o to dopytywał. Czy kota można dobrze przygotować do wyjazdu albo czasowej rozłąki z opiekunem?
Tak.
I czy większość porzuceń dałoby się uniknąć, gdyby ludzie wcześniej zaplanowali opiekę nad zwierzętami?
Tak.
Tak odpowiadała Karolina Stępień. Za moment rozwijamy te wszystkie tematy. Karolina Stępień z Fundacji Felineus w Rzeszowie jest dziś gościem audycji Na Cztery Łapy. Z perspektywy Fundacji Felineus, jak dziś wygląda sytuacja bezdomnych kotów w Rzeszowie i na Podkarpaciu?
Poziom bezdomności wciąż jest ogromny. Owszem, my zauważyliśmy lekką poprawę, jeśli chodzi o takie rozglądanie się ludzi troszkę wkoło siebie, o wyczulenie na tematykę kastracji. Tych zgłoszeń mamy sporo i staramy się albo pomóc w postaci odesłania gdzieś tam do gmin, które też taki program powinny realizować, czy tutaj u nas to do miasta, do lecznic, które ten program dla kotów bezdomnych, wolnożyjących realizują, no albo sami pomagamy, szczególnie jeśli to dotyczy na przykład jakichś takich kotów z terenów wiejskich, gdzie te programy gminne na przykład już nie mają środków na ten moment, bo mamy pół roku praktycznie za nami. Więc tutaj rzeczywiście tych zgłoszeń kastracyjnych jest z roku na rok coraz więcej i to cieszy, natomiast niestety nie przekłada się to póki co na razie na liczbę zgłoszonych kociąt. My tylko w miesiącu maju przyjęliśmy ponad 40 kotów i głównie są to małe kocięta, sierotki oraz matki z kocientami, także już na ten moment jesteśmy zakoceni po sufity.
A jeśli chodzi o liczbę kotów, którymi Felineus się obecnie opiekuje?
To już ponad 150 przekroczyliśmy na pewno lekko. Nie wiem, czy nie pod 170 nawet podchodzimy.
Zdarza się również, że trafiają do was koty porzucone. Po czym poznajecie, że kot właśnie został porzucony, a nie od dawna żyje wolno?
Przede wszystkim to widać w zachowaniu takiego kota. Kot, który jest tym wolno żyjącym, czyli tym takim troszkę sztucznym terminem, to jest kot, który do człowieka nie podejdzie sam z siebie, który nie pozwoli się dotknąć, który raczej nie będzie tego człowieka nawoływał, gdzieś tam płakał na przykład w jakichś krzakach. Nie będzie sprawiał wrażenia zdezorientowanego, bo on jest na swoim terenie, on wie dokąd ma iść, zna zasoby tego siedliska, w którym sobie bytuje. I nie będzie się z nami spoufalał, chyba że będzie w bardzo złym stanie zdrowia. Wtedy czasami pozwoli się schwytać bez używania sprzętu pod tytułem klatka pułapka. Natomiast kot bezdomny jest zagubiony, potrafi biec gdzieś tak totalnie na przepadłe, potrafi szukać tego kontaktu z człowiekiem. Jeżeli ta bezdomność trwa dłużej, widać to też zazwyczaj po jego stanie takim wizualnym czy po stanie zdrowia. Często są to koty, które są bardzo wychudzone, które są gdzieś bardzo brudne, z jakimiś zaropiałymi ranami. I taki kot ewidentnie widać, że w tym miejscu sobie nie radzi i że to raczej nie jest jego miejsce.
Teraz musimy porozmawiać o tym, co może zmienić tę sytuację obecnego stanu rzeczy i czy obowiązkowe znakowanie wszystkich psów i objęcie systemem także kotów, czyli pewne najważniejsze rozwiązania przyjętej przez Sejm ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, w skrócie KROPiK, mogą poprawić pani zdaniem tę sytuację? Tylko tak dodam, i to jest informacja ze strony gov.pl, rejestr docelowo obejmie około 8 milionów psów i 6 milionów kotów. Wprowadzenie tego rozłożono na kilka etapów.
Znaczy powiem tak, ja dzisiaj rano też przeczytałam informację, że koty gospodarskie, traktowane są pod, tak jak koty wolno żyjące, co do których nie zapadła decyzja o obowiązku ich czipowania i rejestracji w systemie, w związku z czym tak naprawdę największa dziura nadal pozostanie niezałatana. Oczywiście to czipowanie jest ważne, oczywiście to czipowanie jest ciutkę straszakiem dla ludzi z jednej strony, z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia ze zwierzakiem, który faktycznie się zagubił, a nie miał opiekuna, któremu na nim nie zależy, to na pewno będzie go łatwiej odnaleźć, łatwiej odnaleźć ten dom, z którego on gdzieś na przykład uciekł, wymknął się, a koty są specjalistami w takich sprawach. Natomiast cały czas chipowanie to jest jak dla mnie leczenie skutków, zaleczanie skutków, a nie eliminacja przyczyny, ponieważ przyczyną bezdomności czy kotów, czy psów jest ich niekontrolowane rozmnażanie i rozdawnictwo, które jest też póki co na razie legalne, typu mamy kotki, pieski, oddam w dobre ręce na Oelixie, czy na Facebooku, czy na różnych portalach ogłoszeniowych. A eliminacja to jest tylko i wyłącznie kastracja. Kastracja, sterylizacja to jest coś, co nam pozwala na wyeliminowanie problemu bezdomności, na stłamszenie go w zarodku, w jego przyczynie, a nie wyłącznie zaleczanie skutków, czyli pomoc już temu zwierzęciu, które stało się bezdomne.
A jeśli potraktowalibyśmy to jako pierwszy krok do tego, o czym pani mówi?
Zobaczymy, czy to faktycznie tym pierwszym krokiem będzie. Zobaczymy też, jak przepisy będą egzekwowane, bo jakby stworzyć przepis to jest jedno. My mamy w ustawie o ochronie zwierząt zapisy, na przykład o znęcaniu się nad zwierzętami i o karach, jakie za to grożą. A co działo się ostatnimi czasy w schroniskach w Bytomiu czy w Sobolewie? I to nie jest tak, że nie było jakby machiny prawnej do tego, żeby ten temat ruszyć. Nie, nie było chęci, żeby ten temat ruszyć, bo temat zwierząt w Polsce wciąż jest tematem obocznym, którym nikt się nie chce jakoś tam specjalnie zajmować. Są zawsze jakieś inne, ważniejsze i bardziej na wierzchu.
No tak, to o czym pani powiedziała, to są bardzo poważne sprawy i mamy nadzieję, że sytuacja diametralnie się zmieni, jeśli chodzi o opiekę nad zwierzętami, tymi w schroniskach i tymi zwierzętami, które są naszymi pupilami. Za moment wracamy do rozmowy i zapytam panią Karolinę o to, dlaczego właśnie w wakacje rośnie ryzyko porzuceń kotów i jak temu zapobiegać. To Polskie Radio Rzeszów, audycja na cztery łapy. Wracamy do rozmowy z Karoliną Stępień z Fundacji Felineus w Rzeszowie. Przed muzyką rozmawialiśmy o skali bezdomności kotów i o tym, że nowe przepisy mogą pomóc, choć nie w pełnym zakresie. Teraz porozmawiajmy o wakacjach, no bo to jest czas wyjazdów, czas urlopów. No i niestety z obserwacji wielu organizacji, między innymi waszej, także niestety częstszych porzuceń zwierząt.
Zdecydowanie tak. Wciąż bardzo często zdarza się tak, że jedziemy na wczasy. Nie dotyczy to zresztą tylko i wyłącznie kotów, innych gatunków zwierząt także. No i trzeba temu pupilowi domowemu znaleźć jakąś opiekę, nie mamy pomysłu, dać do hotelu, szkoda nam kasy. No to co? No to najlepiej gdzieś wyrzucić, porzucić. To jest też moment taki wakacyjny, to jest moment też, który dla kotów jest sezonem rozrodczym, więc bardzo dużo młodych kociąt się w tym okresie rodzi i one też są bardzo często, jak ktoś odkrywa problem, na przykład w jakiejś starej szopie, no to próbuje się tego problemu pozbyć. Oczywiście, gdyby była obowiązkowa kastracja, to byśmy eliminowali przyczynę, a nie skutek. Więc tych zgłoszeń w sezonie wakacyjnym, zgłoszeń, które dotyczą też w dużej mierze takich małych, młodych jeszcze kotów, mamy bardzo, bardzo dużo. No tak jak powiedziałam na początku, my w tym momencie już po maju tak naprawdę nie bardzo mamy miejsca w naszych domach tymczasowych na przyjęcie kolejnych kotów pod opiekę, bo tutaj jakby fizycznie nie chodzi tylko o miejsce, ale również o zachowanie okresów kwarantanny i niełączenia tych zwierząt ze sobą, dopóki ta kwarantanna, profilaktyka przeciwpasożytnicza, szczepienia nie zostaną wykonane, bo jest to ryzykowne pod kątem takim epidemiologicznym.
A czy nie wydaje się pani, że jedną z przyczyn tego, że koty są częściej porzucane w wakacje, może być takie błędne myślenie, że kot to jest zwierzę mniej wymagające? No, zostawimy sobie kotka, on sobie jakoś poradzi. Trzeba mu dać tylko jeść, dać mu dostęp do kuwety i to wystarczy.
Owszem, jest coś takiego. Ja też kojarzę historię tego typu, że ktoś miał na przykład kota, który był w domu i stwierdził, że a to jedziemy na wczasy, to sobie go wypuścimy na ogród i on sobie tam będzie biegał, przy czym ten kot nie znał świata zewnętrznego, tak, i gdzieś tam się zagubił, czy coś mu się stało, więc rzeczywiście w mentalności ludzkiej coś takiego jest, że koty sobie zawsze poradzą, co totalnie nie jest prawdą. I tę opiekę na czas naszego wyjazdu my jesteśmy zobligowani naszym pupilom zorganizować i naprawdę nie jest to takie trudne.
No tak, to nie jest trudne. Są hotele dla zwierząt, można poprosić sąsiada albo przyjaciółkę, przyjaciela, znajomych do tego, żeby po prostu zaglądali do tego kota najlepiej dwa razy dziennie, ale jeżeli to jest niemożliwe, to może być raz dziennie również. Tak na dobrą sprawę chodzi tylko i wyłącznie o odpowiedzialną opiekę.
Dokładnie tak. Mało tego, my też tego swojego pupila możemy troszeczkę przygotować na zmiany. To też zależy od tego, czy najlepsze dla, przynajmniej pod kątem kotów, najlepsze dla kota jest zostanie w domu, w którym mieszka, bo to jest jego teren, koty są dosyć terytorialne, mają tam zostawiony swój zapach, więc nawet jeżeli się obrażą, bo ktoś inny przyjdzie napełnić miskę czy wyczyścić kuwetę, to będą się czuły najbezpieczniej. Jak nie ma wyjścia, to czasami zdarza się, że takie zwierzę zamieszka na czas naszej nieobecności, na przykład u kogoś z naszych znajomych czy przyjaciół. Wówczas warto wcześniej skonsultować się z lekarzem weterynarii i on dobierze odpowiednie środki minimalizujące stres, tylko zawsze trzeba o tym pomyśleć troszkę wcześniej, nawet miesiąc przed planowanym wyjazdem, żeby ta farmakologia miała szansę sobie odpowiednio zadziałać u tego naszego zwierzaka. Oczywiście są też hotele dla zwierząt, są też usługi pet-sitterskie tak zwane, komercyjne, czyli można zapłacić, jeżeli nie mamy, no nie wiem, mieszkamy w miejscu, gdzie nie mamy kogoś takiego zaufanego, bliższego, kogoś z rodziny, z przyjaciół, kto by przyszedł do tego naszego zwierzaka pod naszą nieobecność, to można komercyjnie taką osobę zatrudnić do tego, żeby przychodziła do naszych zwierzaków, żeby zdawała też relacje z tych wizyt.
Są niestety również takie sytuacje, że osoba starsza, samotna, no rozchoruje się i naprawdę wtedy znajduje się w takiej sytuacji, że nie może dłużej opiekować się kotem. Gdzie wtedy powinna szukać pomocy?
Tak naprawdę to rodzina jest w tym momencie zobligowana do pomocy. I ja nie ukrywam, nawet my w procedurach adopcyjnych, jeżeli adopcją zainteresowana jest osoba starsza, to nie wykluczamy oczywiście tego tak w 100%. Oczekujemy deklaracji od kogoś z rodziny, kogoś młodego, że tak powiem, w sile wieku i zdrowia, kto nam się zdeklaruje, że w razie, gdy ta starsza osoba miałaby jakieś czy problemy zdrowotne, czy nie daj Boże coś gorszego by się stało, to zwierzę będzie miało zapewnioną opiekę u kogoś innego, dorosłego, odpowiedzialnego. I tutaj tak naprawdę to rodzina ma obowiązek się zaopiekować, tak jak dostaje spadek, tak w spadku dostaje również kota, również kota czy psa, czy inne zwierzęta. I to na barkach rodziny spoczywa obowiązek poszukania ewentualnie innego opiekuna, jeżeli opieka nad tym zwierzakiem nie wchodzi w grę. No, my niestety dużo dostajemy takich zgłoszeń właśnie pod tytułem, że mama, babcia, ciocia czy zmarła, czy trafia do domu opieki i coś trzeba zrobić ze zwierzętami. Często są to zwierzęta już wiekowe i proszę mi wierzyć, dla nich umieszczenie ich w schronisku czy w przepełnionym domu tymczasowym to jest tak naprawdę wyrok śmierci.
Słuchają Państwo Polskiego Radia Rzeszów i audycji Na Cztery Łapy. Proszę pozostać z nami. Karolina Stępień z Fundacji Felineus w Rzeszowie jest dziś gościem audycji Na Cztery Łapy. Wracamy do rozmowy. Muszę o to zapytać z tego względu, że o tym już wielokrotnie w tej audycji mówiła pani, między innymi, ale również inni moi goście, ale to jest bardzo ważna rzecz i trzeba o tym przypominać. Jak reagować, kiedy widzimy kota, który prawdopodobnie został porzucony? Gdzie to zgłosić? Komu to zgłosić? Co zrobić, żeby się ten kot albo kociaki nie wystraszyły?
Tak, przede wszystkim nie można pozostać obojętnym. Patrząc na to, co zmieniło się w przepisach, to w tym momencie pierwsze kroki to jest gmina. To jest gmina, na terenie której znaleźliśmy zwierzaki, czyli jeżeli to się na przykład dzieje na naszym wakacyjnym wyjeździe, no to trzeba sobie poszukać w jakiej gminie, pod jaką gminę podlega miejscowość, w której znaleźliśmy zwierzaki. I gminy mają teraz absolutny, obligatoryjny obowiązek reagowania na takie zgłoszenia. Jeżeli gmina nie reaguje na zgłoszenie, to można się tutaj próbować odwołać do powiatowej inspekcji weterynaryjnej, która jakby jest nadrzędna. Można też próbować się skarżyć na ministerstwo, które narzuciło tak mocne przepisy na gminy w tym momencie. Podkreśliło ich obowiązek, bo one ten obowiązek już miały wcześniej, tylko był on miejscami bardzo słabo egzekwowany, więc tutaj pierwsze kroki to jest gmina, jeżeli nie mamy sytuacji zagrożenia życia zwierzaka. Jeżeli mamy sytuację zagrożenia życia, czyli mamy na przykład kota po wypadku, czy kocięta, które są w bardzo słabym stanie, to wtedy jak nie wiemy, czy jest jakaś straż miejska, straż gminna, gdzie jest schronisko, gdzie jest jakieś przytulisko, dzwonimy po prostu na numer alarmowy 112, bo to jest sytuacja nagła i trzeba reagować jak najszybciej i tam powinniśmy zostać poinformowani o tym, gdzie dalej. Oczywiście w szczególności, jeżeli dzieje się to w momencie, kiedy urząd gminy jest nieczynny. Każda gmina powinna z jakimś schroniskiem, przytuliskiem tą umowę podpisaną mieć. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, jak to wygląda w praktyce. Dalej mamy takie dziury na mapie Polski, gdzie nie ma kto pomóc, ale w tym momencie w świetle tych najnowszych przepisów prośba o pomoc lokalnych organizacji to jest prośba kierowana na samym końcu, kiedy jakby ta machina taka urzędowa nas totalnie zawiodła i najlepiej też na każdym kroku, kiedy ktoś nam odmawia, to poprosić o to, żeby odmówili nam na piśmie, żeby to też mieć.
Reagowanie, drodzy Państwo, w takich sytuacjach to nie jest nasz przywilej, ale obowiązek. Dlatego warto zapamiętać to, co Karolina Stępień mówiła. To oczywiście będzie również do odsłuchania na naszej stronie internetowej, aby mogli Państwo się bliżej poznać i zapoznać z tą wiedzą. Z tego względu, że być może, oby nie, ale być może będą Państwo świadkami na przykład na wyjeździe wakacyjnym takich sytuacji, sytuacji porzuceń kotów, porzuceń innych zwierząt, wtedy trzeba zareagować.
Ja dodam jeszcze, że jeżeli jesteśmy świadkiem podrzucenia, czyli widzimy, no nie wiem, na przykład samochód, z którego zostają wyrzucone kocięta i który odjeżdża, to w tym momencie dzwonimy bezwzględnie na 112 i wzywamy policję, bo jest to przestępstwo. Jeżeli na przykład zapamiętamy numer rejestracyjny takiego samochodu, to w tym momencie jest już duża szansa na to, że sprawca nie uniknie kary, odpowiedzialności. No natomiast jeżeli widzimy już tylko porzucone zwierzę, ale nie wiemy, nie mamy pojęcia, co się stało, nie mamy pomysłu, kto co jak i kiedy, to przede wszystkim myślimy o zwierzaku. Oczywiście można się rozglądnąć na przykład, czy jest jakiś monitoring, czy jest jakaś szansa w ogóle na ustalenie sprawcy i wtedy też jak najbardziej można kierować taką sprawę również na policję. Wiadomo, tam gdzie nie ma dowodów, to policja nam nie pomoże tego sprawcy znaleźć. Ale jeżeli jesteśmy świadkami, to nie zastanawiajmy się nad tym, tylko zgłaszajmy takie sytuacje.
Pani Karolino, teraz mamy jeszcze pytanie na koniec już naszej rozmowy od słuchaczki. Pani Aleksandra pyta, jak przygotować samego kota do podróży, jeśli jednak zabieramy go ze sobą? No i to też może być ciekawa kwestia, bo koty nie lubią być może podróży tak samo jak pieski niektóre, ale zdarzają się takie przypadki również.
Zazwyczaj nie lubią. I tak, tutaj znowu wrócę do czegoś, co powiedziałam wcześniej, czyli weterynarz, farmakologia i niwelowanie tego stresu wcześniej, czyli tak najlepiej z miesiąc przed planowanym wyjazdem się do gabinetu udać, opowiedzieć o planach, o tym, jak długa będzie też to podróż, bo to ma tutaj też kluczowe znaczenie, czy mówimy o jakiejś godzinnej podróży gdzieś tam za miasto, czy mówimy o podróży na przykład 12-godzinnej na drugi koniec kraju. Więc tutaj trzeba to wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o koty, to na pewno transporter. Bezwzględnie nie wozimy kotów luzem w samochodzie. W razie, gdyby się, nie daj Boże, coś tam stało, to takie zwierzę też ma małe szanse na przetrwanie, tak jak my w pasach, bez pasów bezpieczeństwa mamy mniejsze szanse na przeżycie, tak i kot bez transportera, gdyby coś się stało nam po drodze. Postoje. I na tych postojach, jeżeli to jest dłuższa podróż, na pewno podajemy wodę. Możemy spróbować podać trochę jedzenia. Kwestia też, zwierzaki czasami mają chorobę lokomocyjną. Jeśli by się jakieś wymioty straszne zdarzały, to wtedy raczej pilnować tylko nawodnienia. Można zabrać kuwetę i na przykład na postoju w takim zamkniętym samochodzie, żeby nam ten kot gdzieś nie uciekł, tak, wypuścić go wtedy na chwilę, żeby sobie troszeczkę pohasał, chyba że mamy kota, który na przykład toleruje szelki, no to wtedy możemy spróbować gdzieś tam na szeleczkach na chwilkę. Jeśli nie kuweta, to po prostu podkłady higieniczne, takie maty, czy dla zwierząt, czy do przewijania niemowląt, czy kupione w aptece, to jest wszystko jedno i to samo. Zabrać ich zapas, żeby można było ten transporter w razie czego wyczyścić, zabrać też ze sobą jakieś środki do czyszczenia, na przykład nawilżane chusteczki. Transporter polecam na dłuższą podróż plastikowy, bo w razie czego jest go bardzo łatwo wyczyścić, gdyby tam się coś wydarzyło. Oczywiście monitorujemy tego naszego zwierzaka w trasie. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby było w aucie nie za gorąco, ale też nie za zimno, żeby tej klimatyzacji nie podkręcać.
Nie
tak maksymalnie. Koty lubią ciepło. Jeżeli wybieramy się za granicę, to musimy sprawdzić, jakie są wymagania w danym kraju co do tego, jakie dokumenty zwierzak powinien mieć ze sobą. Czy trzeba wyrobić paszport? Do tego paszportu czy ma wymagane szczepienia? Na przykład szczepienie na ścieklizny, które u nas w przypadku kotów nie jest standardowo wymaganym szczepieniem. Czy odrobaczenia zostały wystarczająco niedawno zrobione? Takich informacji też lekarz weterynarii nam udzieli i też nam taki dokument wystawi. Czy nie potrzeba na przykład innych jeszcze dokumentów, gdyby się ktoś na przykład za wschodnią naszą granicę wybierał, to tam musi być nie tylko szczepienie na wściekliznę i paszport, ale jeszcze poziom miareczkowania przeciwciał, który trzeba zrobić tam, jak dobrze pamiętam, 90 dni, czyli 3 miesiące po szczepieniu, czyli trzeba też pomyśleć sobie o takiej podróży wcześniej i sprawdzić, jakie są przepisy. Przepisy wewnątrz Unii Europejskiej są troszkę mniej restrykcyjne. Poza Unię no, trzeba bardzo wnikliwie to sprawdzać. Natomiast nawet jeżeli nie wybieramy się za granicę, pozostajemy w kraju, Polecam zabrać ze sobą książeczkę zdrowia kota, jakąś dokumentację medyczną. Oczywiście zabieramy leki, czy dbamy o zapas specjalistycznej karmy, jeżeli nasz podopieczny wymaga stałego leczenia, czy wymaga jakiejś ścisłej diety, to tutaj nie robimy wakacji od tego. Warto tę dokumentację naszego pupila, dokumentację medyczną mieć przy sobie, czy mieć na przykład jakieś nawet skany, kserówki, zdjęcia, cokolwiek, gdyby coś się wydarzyło niepokojącego na wyjeździe, to żeby też ten lekarz, który nas przyjmie, miał jakąś wiedzę o tym naszym zwierzaku i o jego historii zdrowia.
Sporo tych informacji, aczkolwiek one wszystkie były bardzo ważne. Mam nadzieję, że słuchaczka, która właśnie o to zapytała naszego gościa w tym momencie, wszystko sobie zapisała i będzie gotowa do podróży ze swoim kotem. Proszę pozostać z Polskim Radiem Rzeszów. Przed nami jeszcze stały cykl naszej audycji Podaruj Dom. Teraz czas na Podaruj Dom. Dziś zwierzaka do adopcji przedstawia Karolina Stępień z Fundacji Felineus. Nie może być inaczej.
Kotkę, którą chciałabym dzisiaj przedstawić, to kotka Arizona. Przepiękna, białoruda dama z dłuższym futerkiem. No i to jest taka nasza księżniczka królowa najprawdziwsza. Jest młodą kotką, urodzoną około 2024 roku, czyli około dwuletnią, z charakterem prawdziwej kociej damy, która jest bardzo towarzyska i lubi przebywać tam, gdzie jest człowiek, ale jest też charakterna, nie jest to kot, który zawsze będzie miał ochotę na pieszczoty. Jeśli będzie miał ochotę, to ją można głaskać bez końca i ona się o to upomni. Natomiast jeżeli będzie miała humor akurat nie popatrzeć na nas z góry, ze szczytu drapaka, to absolutnie nie wolno jej stamtąd ruszać. Królowa może być tylko jedna, w związku z czym Arizona średnio też przepada za kocią konkurencją i szukamy dla niej domu, w której by mogła być jedynaczką, taką rozpieszczaną, taką prawdziwą księżniczką. No ona ma taki typowo koci charakter. Swoje zdanie, swoje ścieżki. Jeśli chodzi o jej stan zdrowia, to jest to kotka, która jest zaszczepiona, jest wykastrowana, testy FELF-FIF, czyli FELF to jest białaczka, FIF to jest osłabiony układ immunologiczny. Tutaj są ujemne, więc tymi chorobami nie jest obciążona. No i cóż, czeka dziewczyna. Mamy nadzieję, że doczeka się królowa księżniczka na ten swój wymarzony dom.
Być może to ty, droga słuchaczko, i ty, drogi słuchaczu, podejmiesz się tego wyzwania i zaadoptujesz, weźmiesz pod swoją opiekę królową Arizonę. Pani Karolina Stępień z Fundacji Felineus była dziś gościem audycji Na Cztery Łapy. Bardzo dziękuję za konkretne wskazówki, praktyczne porady, za odpowiedzi i za to wszystko, co robicie, bo Fundacja Felineus to jest naprawdę taka ostoja tego, jak powinno się zajmować tematem zwierząt w naszym regionie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przy mikrofonie Łukasz Wacławek. Zapraszam już na kolejną audycję Na Cztery Łapy w kolejną niedzielę o 11:05 na antenie Polskiego Radia Rzeszów.